Spotkanie z reportażem.
Witam w kolejnym spotkaniu z reportażem. Monika Białek ze mną w studiu radiowym, radiowi wyjadacze. Maciej Sarosik i Mateusz Przybysz.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Podoba wam się to określenie?
Zobowiązujące jest bardzo.
No bardzo. Nie czuję się wyjadaczem, ale no, trochę się już w tym radiu się działo, więc powiedzmy, że akceptuję.
Okej, ale dzisiaj jesteście w zupełnie nowej roli jako autorzy reportaży. Reportaży chyba nie robiliście takich artystycznych do tej pory.
Nie było okazji, przynajmniej z mojej strony.
U mnie też nie. Pierwsza taka forma.
I reportaże, posłuchamy ich za chwilę, nie zdradzajmy jeszcze o czym są. Reportaże o tematyce dość zaskakującej, odbiegającej od tego, czym się na co dzień w Radiu Mors zajmujecie. Skąd pomysły na tematy?
To chyba ja zacznę, tak wzrok był w moją stronę zwrócony. To bardziej było kalkulowanie swoich możliwości, gdzie mogę dotrzeć i co z tego ciekawego mogę wyciągnąć. Tutaj po prostu miałem, powiedzmy, insajderską osobę w środku, która mogła mnie wpuścić w to środowisko i zapoznać mnie z tymi ludźmi i powiedzmy, że łatwiej było skruszyć lody i z nimi porozmawiać w ten sposób.
Okej. W takim razie, skoro zaczęliśmy od Mateusza, posłuchajmy zapowiedzi reportażu.
Kiedy zaczęłam tatuować, matka powiedziała, dlaczego wcześniej tego nie robiłeś, to jest naprawdę twoje. To dziwne było, ale kocham tą pracę.
I czasami mam wrażenie, że niektórzy nie do końca chcą tatuaż, a na niego przychodzą.
Więcej usłyszycie w reportażu Po drugiej stronie igły. Zapraszam, Mateusz Przybysz.
Co to znaczy insajderski wkład? Tak to było?
W sensie, że była osoba, że znam jedną osobę ze studia, którą mogłem poprosić o to, czy spyta się reszty, czy to będzie okej, jeśli przyjdę do nich i tak dalej porozmawiać. A jako, że też trochę mnie interesuje kwestia i temat tatuaży, to pomyślałem, że to może być ciekawe, szczególnie spojrzeć właśnie na to od drugiej strony, od strony osób, które się tym zajmują, a nie za samym tatuażem w sobie.
Nie zdradzajmy zbyt wiele, żeby słuchaczom zostawić przyjemność ze słuchania reportażu, ale o jedno zapytam, to robił pan sobie ten tatuaż w trakcie nagrywania?
Nie robiłem.
Czyli nie sprawdził tego pan na swojej skórze?
Nie, jeszcze nie. Przynajmniej nie w tamtym studiu.
W takim razie posłuchajmy reportażu Po drugiej stronie igły.
Cześć, do kogo jesteś umówiony? Zapraszam cię przejść do środka. Miło mnie cię witać w Golden Blossom. Rzeczy możesz sobie tutaj odłożyć i tędy po skosie, jak przejdziesz, to będziesz miał poczekalnię. Możesz sobie usiąść na sofie, chcesz może coś do picia, jakąś kawę, herbatę.
Co dzień zazwyczaj zaczynam od kawy, później siadam do projektu, który wcześniej gdzieś tam z klientem omawiałem. Zaczynamy działać.
Przychodzę rano, 20 minut przed pracą, robię sobie kawę, idę na fajkę i w sumie tak zaczynam, czekam na klienta.
Przeważnie przychodzę spóźnione o około 10-15 minut. Przychodzę, robię projekt, rozmawiam z ludźmi, załatwiam różne sprawy rano, rozmawiam z klientami i omawiamy wszelkie szczegóły projektu, które zazwyczaj zajmuje mi około godziny lub dwóch.
Zawsze od początku kawa, mile rozmowy i w sumie sama praca.
Wiem, że wszyscy rano piją kawę, ale ja akurat nie, ponieważ od kawy trzęsą mi się trochę ręce, a muszę robić perfekcyjne linie. Dlatego ja swój dzień zaczynam od wody, śniadania. Zazwyczaj też lubię pójść na siłownię rano, żeby trochę zadbać o to ciało, które trochę cierpi podczas pracy. Przychodzę i przygotowuję się już do pracy.
Mamy trochę niestandardowy układ studia, ponieważ jest to mieszkanie w kamienicy, więc musicie sobie wejść po schodkach do góry na drugie piętro. Mamy dwa pokoje, w których pracujemy. Mamy również bardzo fajną, przytulną poczekalnię, gdzie sobie można usiąść na sofie, wypić kawkę, póki czekać, aż ktoś przygotowuje projekt. Do dyspozycji również mamy balkon, który jest mega fajnym miejscem do posiedzenia na lato, jak jest ciepło. No i prosto po korytarzu jest jedno pomieszczenie, później skręcając na prawo jest drugi oraz poczekalnia. Mamy również kuchnię, w której spędzamy czas po prostu ze sobą. Najbardziej lubię ogólny klimat, bardzo lubię ludzi, z którymi pracuję, bo wszyscy są dla mnie bardzo inspirujący, bo są naprawdę artystami i widać, że kochają tą branżę. Lubię rozmawiać z nimi na tematy pracy i nie tylko.
W pełni mogę korzystać ze swojej kreatywności i pracować w tym samym z ludźmi.
To było moje marzenie. Zawsze rysowałam od małego, od dzieciństwa. Kiedy zaczęłam tatuować, matka powiedziała, dlaczego wcześniej tego nie robiłaś, to jest naprawdę twoje. To dziwne było, ale kocham tą pracę.
Lubię wolność. Wolność tworzenia, wolność podróżowania do różnych miejsc, wolność wyboru z ludzi, z którymi chcę współpracować na co dzień.
Studiowałem architekturę i w architekturze istnieje fizyka, co bardzo przeszkadza przy jakichś właśnie różnych kreatywnych rozwiązaniach, a w tatuażu ta fizyka nie istnieje, więc mogę się bardziej wyżyć i stworzyć rzeczy, których w architekturze nie mógłbym wybudować, a tutaj mogę tworzyć rzeczy, bo nie ogranicza mnie żadne prawo fizyki.
Tak naprawdę to prawie wszystko lubię. Lubię kontakt z ludźmi, lubię tą taką możliwość tworzenia i wyrażania siebie i wszystko to artystyczne związane z tą pracą. Też bardzo lubię wyjazdy, bo dużo jeżdżę po świecie, do różnych miast, żeby pracować i to też bardzo lubię tą wolność, że mogę sobie pojechać do każdego miasta na świecie i robić to, co lubię.
Wydaje mi się, że z pracą rzeczy związane, które mnie denerwują, nie ma, ale na pewno zapominam o zdrowych dla kręgosłupa pozycjach i to później przekłada się na moje zdrowie fizyczne.
Na początku było to dość stresujące, bo jednak klienci mają różne oczekiwania. My tworzymy coś, co jest na skórze na całe życie. Natomiast teraz już jest coraz mniej takich rzeczy i po prostu nad tym wszystkim panuję.
Na pewno niezdecydowanie klientów, że nie są w stanie wprost powiedzieć, czego chcą i z jednej strony czegoś ode mnie oczekują. Niby zdają się na mnie, że ja mam im przygotować wzór, ale jak już go im pokazuję, to chcą wprowadzać kolejne zmiany. Ja je wprowadzam takie, jakie chcą i pokazuję, ale dalej to nie jest to, pomimo tego, że zrobiłem dokładnie to, o co mnie prosili. I czasami mam wrażenie, że niektórzy nie do końca chcą tatuaż, a na niego przychodzą.
Ludzie na przykład czasami nie wiedzą nic o tym, że istnieją różne styli, że osoba z maszynką to jeszcze nie wszystko i ona robi nie wszystko.
No raz na ruski rok trafi się jakiś taki dziwny klient, do którego trzeba mieć takie bardzo indywidualne podejście, ale to bardzo rzadko się zdarza i ja generalnie mówię zawsze, że ja mam najlepszych klientów, że jak ktoś do mnie przychodzi, to zazwyczaj wszystko jest super.
Że można chociaż się dogadać podczas sesji, bo wcześniej to nawet się nie dało.
Ale myślę, że to nadal niektórym się kojarzy studio, tylko właśnie z takimi tymi.
Tak, właśnie często do mnie ludzie przychodzą i mówią, że Boże, ta maszynka jest taka cicha.
Nafaszerowałam się lekami, nie czuję już ręki, więc wiesz, jest okej. Okay. do przyrzucenia. No, nie używamy żadnego znieczulenia, nie polecamy nie stosować na swoją rękę. Nie stosujcie nic bez uprzedzenia przed tym tatuatora. Jest okej. Okay. Asset ma bardzo lekką rękę, więc polecam.
A w ogóle, żeby wam się nie pomyliło, to ta menedżerka teraz jest tatuowana, że to nie jest jakby... Nic się nie pomyliło.
Tak.
Mogę zerknąć? Tak,
patrz. Mega.
Też to masz. No to krzywo. Fajnie. Też takie chcę.
No to dawaj, obok papryczki jalapeno.
Ale to jesteś niedelikatna.
Jezu, sorry, ja się staram.
Już koniec, już tak zostanie, no zawsze. Już mi rękę teraz zginie i opadnie.
O, jest.
Wysłuchaliśmy reportażu Mateusza Przybysza po drugiej stronie igły. Teraz już możemy powiedzieć, zdradzić więcej szczegółów. Wiemy, że nie było pana tam na fotelu, ale jak nagrywało się tego typu reportaż? No bo sytuacja jednak jest niecodzienna.
Musiałem sobie wcześniej zaplanować, co dokładnie chcę nagrać, jak to podzielić. Musiałem też liczyć trochę na łód szczęścia, tak, że akurat jak przyjdę, to będzie ktoś tatuowany, dlatego musiałem przyjść o godzinach wcześniejszych. Musiałem to nagrywać na kilka razy, no bo też nie każdy był w studiu, bo tatuażyści pracują dosyć nieregularnie. Jeśli mają klienta, to przychodzą, jeśli nie, to nie przychodzą. Oni raczej nie pracują 8-16.
Nie? A myślałam, że tak.
No, w założeniu tak, ale jeśli nie ma klienta rano, no to nie przyjdzie rano do pracy, tylko przyjdzie, jak będzie miał klienta, chyba że będzie coś innego robił.
W reportażu pojawia się sformułowanie robię projekt. Co to znaczy w rzeczywistości?
Robić projekt to przygotowywać wzór dla danego klienta, czy ogólnie. Zazwyczaj tam w kontekście chodziło o robienie projektu stricte dla klienta, czyli przygotowanie wzoru po wcześniejszych konsultacjach, pokazanie jakiejś inspiracji i wtedy artysta przerzuca na papier, czy w tym przypadku zazwyczaj na tablet, swój pomysł na to, co klient od niego oczekuje.
Czyli to takie mało dźwiękowe jest niestety, prawda?
No tak, bo raczej siedzą, jakby może jeszcze z kartką siedzieli i rysowali to jeszcze, ale większość już używa tablet, znaczy znaczna większość albo wszyscy używają tabletów do rysowania, żeby było łatwiej to potem wydrukować i przykleić na rękę.
Za to już samo robienie tatuażu jest, no wiąże się z dźwiękiem, tam jest ten efekt igły. To rzeczywiście był robiony wtedy tatuaż? Jak to było nagrane?
Trochę tak, trochę nie, ponieważ pierwszy dźwięk igły to po prostu koleżanka Nastia pomogła mi i po prostu przystawiła maszynkę do mikrofonu i nagrywaliśmy na różnym tempie pracy maszynki, żeby sprawdzić, jak ten dźwięk w ogóle będzie odbierany. A te następne dźwięki już bardziej jako tło, to już tak, to wtedy już był robiony tatuaż, zresztą też słychać rozmowę w trakcie pomiędzy osobą, na której tatuaż był robiony i osobą, która go wykonuje.
Miał pan doskonały pomysł na wprowadzenie bohaterów. W reportażu dźwiękowym jakoś musimy tych bohaterów wprowadzić, jakoś ich musimy przedstawić, przynajmniej głosowo ich zaznaczyć. I tutaj dokonał pan tego fajnego zabiegu z kawą, czyli po kolei każda z tych osób coś tam mówi o kawie, a później oni się w takiej kolejności pojawiają. Rozróżniamy ich oczywiście tylko i wyłącznie głosowo. To był zamierzony zabieg, czy po prostu to tak jakoś wyszło?
Po pierwszej rozmowie z Danielem, który właśnie powiedział, że dzień zacznę od kawy, pomyślałem, że nagram przy okazji ten dźwięk i gdzieś go tam użyję potem w tle. Nie, jeszcze wtedy, dopiero przy montażu, jak poukładałem wszystko, wpadłem na to, żeby zacząć od tego dźwięku i potem wprowadzać bohaterów, bo jeszcze nie do końca wiedziałem, jak to zrobić. Ale zamysł tego, żeby wprowadzać bohaterów bez ich przedstawiania miałem wcześniej, no bo jest 5 tatuażystów, jakby każdy po kolei mówił, no pracuję jako tatuator w danym studiu, to myślę, że byłoby to trochę nudne.
Miał być w założeniach reportaż o miejscu, magia miejsca, tak? Bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, chyba trochę tak miało być, a wyszło trochę inaczej.
Tak, w sensie robiłem, jak nagrywałem dźwięki, to robiłem trochę pod dwa, że właśnie magia miejsca, a też przedstawienie samych ludzi i potem co mi bardziej pasowało już przy samym montażu. To tak po prostu wyszło, że więcej o ludziach niż o miejscu, chociaż trochę tego miejsca zostało, bo ale to bardziej w tej sferze samych dźwięków, samego tła. Słychać, jak ludzie chodzą po studiu, jak ze sobą rozmawiają, w tle leci muzyka, jak trwa praca, właśnie ta kawa, więc trochę tego mimo wszystko zostało, ale główną rolę odgrywają sami pracownicy.
No to jest takie miejsce, które tworzą ludzie w sumie w pana reportażu. Jak ta przygoda się podobała? Bo tak to nazwijmy, nie? Czy to był obowiązek?
Nie, to było bardzo przyjemne, jako że atmosfera w samym studiu jest bardzo przyjemna i to, że oni byli wobec mnie tacy otwarci, to też było ważne, bo mogliby nie być tacy chętni do rozmowy, nie być chętni, żebym nagrywał różne dźwięki i przeszkadzał im w pracy, no bo stanie nad kimś z mikrofonem, czy to jest jednak w jakiejś formie przeszkadzanie im w pracy, ale mi się podobało. Wiadomo, że początkowo było trochę dziwnie, no bo wchodzi się z mikrofonem i każdy się stresuje przy mikrofonie, nawet jak to są bardzo luźni ludzie i sama atmosfera jest w porządku, no to przy mikrofonie każdy się mimo wszystko stresuje.
A ci, którzy byli tatuowani, nie zgłaszali jakichś pretensji?
Tak się złożyło, że akurat tam nawet pada takie zdanie, że tatuowana jest menadżerka akurat, więc byli sami swoi. Nie nagrywałem klientów, osób spoza, tylko właśnie tak się złożyło, że tego dnia menadżerka sobie robiła tatuaż, która też się udziela jako postać, więc sami swoi, nie było problemu z klientami.
I to jest właśnie magia radia. W radiu nie widać.
Spotkanie z reportażem.
Przejdźmy w takim razie do pana Macieja. Reportaż o bardzo zagadkowym tytule Nikt jej nie zechce. Czy to historia miłosna?
W pewnym sensie tak, ale nie miłości człowieka do człowieka, a człowieka do zwierzęcia. Trochę taki zagadkowy, wydaje mi się, że dramatyczny, ale sam reportaż nie wydaje mi się, że wszedł dramatycznie, nie taki był też cel, ale właśnie tak, żeby zachęcić to w ten sposób.
W porządku, w takim razie posłuchajmy zapowiedzi.
Ja już się z nią związałam. Może nie tak jak z tymi, które są w domu, ale no tak, jestem z nią związana w jakiś sposób.
Więcej w reportażu Nikt jej nie zechce. Zapraszam, Maciej Sarosiek.
Tajemnica się wyjaśniła, będzie o kocie.
Tak jest.
O kocie i jego właścicielce.
Opiekunce bardziej jednak, chociaż może w zasadzie głównie o opiekunce, bo to od niej wszystko wyszło i od tego zrodził się pomysł na reportaż właśnie, kiedy poznałem historię tej relacji tak naprawdę właśnie, no opiekunki kota z tym kotem.
A jak pan poznał tę historię?
Poznałem, ponieważ bohaterka tego reportażu jest bliską mi osobą, jest moją przyszłą teściową i tak, słuchałem tych historii różnych o opiece nad tym kotkiem przybłędą i to mnie zaciekawiło, to mnie zafascynowało, to jak można o tym opowiedzieć, wręcz tak...
Nie zdradzajmy zbyt wiele.
Tak, jasne. Tak można powiedzieć, że zauroczyło, bo naprawdę to no, myślę, że...
Że historia warta posłuchania.
Tak, tak, mam nadzieję.
A zatem posłuchajmy.
O, właśnie tutaj biega dookoła nas, bo czeka, kiedy jej nałożę. To teraz ją tutaj nakarmimy. Używam kartek po serze, po mięsie, po wędlinach. Dlatego, że to mogę sobie po prostu często wymieniać. Znajduję drugie życie. O, na pewno czujesz tutaj obecność kocurów, które przychodzą niestety nie dość, że się najeść, to jeszcze je siknąć. Żeby zaznaczyć swoją obecność, więc wszystko ma tutaj folią owinięte, żeby można było to łatwo przecierać. O, przyszła, nawet się skusiła, pomimo, że tu jesteś, to ona już się odważyła. Ale czy będzie jadła? Będzie jadła. O, i tak sobie wcina. I dostanie jeszcze posiłek o 21:00 i na dzisiaj będzie koniec. Puszka dla niej kosztuje już w tej chwili po podwyżkach prawie 6 zł. Ona, widzę, potrzebuje więcej jedzenia niż koty w domu, także potrafi nawet taką puszkę zjeść w ciągu dnia. Także to już jest spory koszt. Od czasu do czasu trzeba ją odrobaczyć, ale to są tam groszowe sprawy. Więc na razie nie są to jakieś duże koszty. Jeszcze daję radę. Mam 3 koty w domu, więc ciężko mi było ignorować głodnego kota za oknem po prostu w ten sposób, nie? Jak ona przychodziła i taka wygłodzona i zjadała wszystko, co wystawiłam, no to zaczęłam jej wystawiać częściej, no i tak jakoś zostało. Tak samo przyszło w sumie. Wystawiałam jedzenie, którego nie chciały moje koty, na dwór. No i Kicia sobie zaglądała, podjadała, aż w końcu zaczęła przychodzić regularnie, a potem została na stałe. Okazało się, że jest wysterylizowana, ma chore oko po kocim katarze i praktycznie nie ma domu. Więc dostała budkę ze styropianu i tak zamieszkała pod naszym oknem. Budkę jedną miałam tutaj w ogródku w razie czego, ale ona nie chciała z niej korzystać, albo była za mała, albo już zbyt przechodzona przez odwiedzających, więc dostała na początku transporter stary, a potem się zrobiło zimno i trzeba było zapewnić coś cieplejszego, więc dostała budkę ze styropianu. Taki styropian musi mieć minimum 4 cm. Dobrze go wyłożyć polarem, który szybko schnie, i owinąć koniecznie folią, żeby styropian nie przemakał. Potem na zimę jeszcze zrobić firankę, tylko taką, żeby kotek mógł sobie wyglądać i badać, czy się nie zbliża jakiś wróg. I wystarczy. I to jest ta buta. Tak, z firanką. Zasłonięta z wszystkich stron folią. O, ona zawsze patrzy, co ja tutaj jej przy jej budzie grzebie. Tam ma pełno polarów. Pod spodem jeszcze filc, więc jest jej ciepło. Zresztą zimą wychodziła, przeciągała się, widać było, że spała głębokim snem. Czasami nawet nie słyszała, że ja przechodzę, więc chyba jej było dobrze w tych buciach. Opieka zimowa od letniej się różni tym, że właśnie trzeba zapewnić ciepłą budę. Trzeba bardzo pilnować, czy jedzenie nie jest zamarznięte, ponieważ nie karmię suchym, bo może byłoby to wygodniejsze zimą dla mnie, natomiast nie jestem w stanie zapewnić odpowiedniej ilości wody kotu w czasie mrozów, z wiadomych względów. Więc różni się opieka tym, że trzeba jednak częściej zaglądać, nakładać małe porcje, zapewnić tą ciepłą budkę, kontrolować, czy tam się nic nie stało, nie przymokło. No i w zasadzie tyle. Przy dużych mrozach wrzucałam jej grzejki turystyczne, które się nagrzewają do 63 stopni i w związku z tym w budce miała cieplutko. Wkładałam jej to pod polar, także nagrzewał się cały polar i takie grzejki trzymały nawet dobę. Więc no, dała radę i praktycznie wychodziła tylko na jedzenie. Ona już tutaj mieszka po prostu w ogródku. Już stąd po prostu nigdzie nie wychodzi. Najpierw była małą, a teraz już mówię do niej niunia jak do swoich kotek. I tak zostało. Kot generalnie nie jest zdolny do zazdrości, bo to jest zwierzę, więc jemu takie uczucia ludzkie są obce. Natomiast bardziej takie poczucie, że ja do nich przynależę. I tak, na początku nawet między sobą się biły, jak widziały koty w oknach, bo to się nazywa też agresją przeniesioną, czyli nie mogły wyładować emocji na tym obcym, więc wyładowywały na sobie. Ale znalazłam taki sposób, że po prostu podchodziłam i uspokajałam je, że wszystko jest okej, pomimo tego, że jakiś obcy siedzi za oknem. I to najlepiej zadziałało i w tej chwili już dla nich też jest to rutyną, że co rano ze mną biegną po prostu i patrzą, jak ja karmię młodą. Co jest dla nich za dużo, to gdy ją głaszczę, to wtedy one stoją po prostu w oknie i rzeczywiście widać, że są złe. No, ona też od 7 rano już patrzy w szybę, czy będzie śniadanko. No ja ogólnie się trzyma takich mniej więcej stałych pór. Wie, że o 21 dostaje ostatni posiłek. Potem już się chowa w budce i idzie spać. Zawsze kiedy mnie słyszy, że wchodzę do domu, już w ogródku mnie słyszy. Jak wchodzę do kuchni, to pierwsze co widzę, to ją w oknie. Już wie, że ja wróciłam do domu i na mnie czeka. No i jak ona ma cały czas takie, bo bardzo długo się oswajała, jakieś pół roku, zanim w ogóle dała do siebie podejść. Ale teraz jak już się da dotknąć i pogłaskać, chociaż za każdym razem się waha, to już robi się taką przylepą, że nie może się odczepić. Bardzo jest wdzięczna, nie ma żadnej agresji w sobie. Ja już się z nią związałam. Może nie tak jak z tymi, które są w domu, ale no tak, jestem z nią związana w jakiś sposób. Nie ma pomysłu, żeby ją adoptować na stałe, bo to są dodatkowe koszty żwiru. Nie ukrywajmy, lepsza karma, na którą nie stać mnie, żeby z czwartego kota karmić. A trudno po prostu kota izolować na czas karmienia, żeby mu dawać inną karmę. No wiadomo, trzeba wtedy zaszczepić. I no taki sam pakiet startowy to już jest dosyć duży koszt. Dlatego na dzień dzisiejszy nie przewiduję, żeby ją po prostu dokoptować w domu, bo za duże koszty. No i tak, fajnie by było znaleźć dla niej dom, aczkolwiek nie łudzę się, bo no wszędzie jest tyle kotów potrzebujących domu, że raczej nikt jej nie zechce, takiej bezdomnej, dzikiej kotki. Bardzo polecam pomóc kotkom, kto może, bo gdyby tak każdy, kto ma możliwość, pomógł chociaż jednemu kotkowi, to myślę, że nie byłoby kociego nieszczęścia na świecie.
Wysłuchaliśmy reportażu Macieja Sarośka Nikt jej nie zechce. W sumie można nawet powiedzieć, że jest to reportaż interwencyjny.
Pewnie tak. Ale też znów to chyba też nie był taki cel od początku, tylko tak po prostu wyszło, ale też chyba często tak bywa, że nie od początku zakładamy przy tych reportażach, jaka będzie treść, jaka będzie forma i potem coś się z tego rodzi. Tak zresztą jak u Mateusza.
Tutaj mamy historię no, pięknej, powiedzmy sobie, miłości, przywiązania. Kobieta, która już sama ma ile kotów w domu, proszę przypomnieć? Trzy koty, dlatego nie może tego kota wziąć.
Tak, trzy koty, które są też z jednego w sumie przybłędy, więc tak to się toczy, można powiedzieć, ale no cztery to już, jak sama mówi, byłoby za dużo.
Powiedziałam interwencyjny, ponieważ tego typu reportaże, gdy są emitowane w radiu, zazwyczaj wywołują emocje i no, na szczęście są ludzie o otwartych sercach i wtedy zawsze znajduje się ktoś, kto mówi, ja tego kota wezmę. Ale rozumiem, że nie taka myśl panu przyświecała przy robieniu reportażu.
Nie, głównie te relacje, właśnie pokazanie relacji. Też wydaje mi się, że no, ten kot tam de facto mieszka, więc no, w sumie ma gdzie mieszkać i nie jest tak, że jego nowy dom jest aktywnie poszukiwany. Chociaż pewnie gdyby ktoś się znalazł, kto chciałby faktycznie go przygarnąć pod no, totalnie ciepłe miejsce, pod swój dach, no to nie byłoby tak, że nie, że on tu już jest i tu zostanie.
Zapunktował panu teściowej?
Mam nadzieję, że tak.
Jak były nagrywane te dźwięki, które się pojawiają, to miauczenie kota?
No to znów magia. Magia montażu, magia reportażu, bo musiałem się wspomóc tym, co już było w bazie radia, no bo no kot nie zamiałczał, ale z drugiej strony stwierdziłem, że jednak reportaż o kocie bez miauknięcia byłby chyba nie w tę stronę. Chociaż czy musiał być, nie wiem, ale jednak dodałem to. A reszta dźwięków, no bo właśnie głównie były psy, takie naturalne te dźwięki, więc znów reportaż o kocie z całymi dźwiękami psa, no jakoś tak mi się to nie łączyło, więc w ten sposób.
Ten nie chciał miauczyć, w związku z czym trzeba było sięgnąć do bazy różnych dźwięków gotowych z internetu. No i tak się rzeczywiście, no czasem trzeba tak zrobić, dlatego też o to zapytałam. Natomiast jakby pan przedstawił samą kwestię już organizacji tego reportażu, czy to było przemyślane, jak to, ile pan miał dźwięku, ile pan miał materiałów, jak później wyglądała praca nad montażem i komponowaniem opowieści?
Wydaje mi się, że miałem bardzo, bardzo dobry plan, ponieważ reportaż ma około 10 minut, a dźwięku miałem myślę, że z 17 maksymalnie, więc wiedziałem, co chcę uzyskać.
Doświadczenie radiowe dało znać.
Powiedzmy, że tak. I myślałem na początku, że będą różne przestrzenie, I trochę były, ale głównie jednak było nagrywane na zewnątrz przy okazji karmienia tego kotka, bo faktycznie się pojawił. To akurat nie było magii, że go tam nie ma, bo był i faktycznie jadł to, co miał podane. Więc wszystko było nagrywane w zasadzie na zewnątrz, oprócz samego początku takiego wstępu.
Zupełnie inna praca niż to, co do tej pory pan w radiu robił. Co było trudne? Co było inne, odmienne?
Na pewno zadbanie o technikalia, bo jednak na zewnątrz wiało wiatr, żeby to dobrze wyszło technicznie i żeby się słuchało tego, co mówi bohaterka, a nie tego, co mówi natura, powiedzmy wiatr w ten sposób. Więc to chyba było takie najważniejsze, żeby o tym pamiętać. Oczywiście nie pamiętałem i trochę się stresowałem, że nie do końca wyszło jak miało. I kiedy przyszedłem materiał oddać i zwrócić go na dysk, to no miałem obawy, że może się w ogóle nie nagrało i żeby nie trzeba drugiej próby, ale na szczęście nie trzeba było.
Czyli to było za pierwszym podejściem tak, nagrane. Tak. U pana Mateusza tych podejść było kilka, tak?
Dokładnie dwa, ponieważ za pierwszym razem, jak przyszedłem do studia, to tak się złożyło, że już wszyscy skończyli swoją pracę i nagrałem tylko wtedy z nimi rozmowy, a brakowało mi właśnie dźwięków samej pracy, więc musiałem przyjść jeszcze raz o wcześniejszej godzinie.
Czy to jest trudna forma dziennikarstwa radiowego? Pytam was, bo wy już macie porównanie z innymi zadaniami radiowców.
Z perspektywy robienia audycji, to myślę, że trochę tak, no bo trzeba się bardziej przygotować, trzeba mieć plan, bo jakby audycja, jak się ją prowadzi, to już ma jakąś strukturę i po prostu każdy kolejny odcinek jest zmienionymi elementami w tej strukturze, a to było coś nowego, bo już wcześniej musiałem pomyśleć, zanim tam pójdę, o co chcę zapytać, co chcę nagrać i jak to potem zmontować. Bo to też nie jest tak, jak na przykład robienie wywiadu, no bo na wywiad idzie, zadaje się pytanie i potem po prostu się ucina to, co się nie chce i potem zostaje to, co się nomen omen chce. Więc było to coś nowego na pewno.
Ja się w pełni zgodzę, ale też bardziej ekscytującego niż audycja. Dla mnie też po takim czasie robienia audycji jednak kilkudziesięciu odcinków, bo można tak coś stworzyć od zera i coś właśnie pokazać tym dźwiękiem. To jest ciekawe, ale też trudne przy tym.
Mamy trzy etapy pracy reportera, czyli wybór tematu, zbieranie materiałów, później selekcja, czyli ten montaż, no dodajmy jeszcze kompozycja, jeśli chodzi o reportaż radiowy. Który z tych etapów dla was był najtrudniejszy, a który był najfajniejszy?
Temat wymyśliłem dość szybko, więc tutaj nie, powiedzmy, że ten pierwszy etap dziś zostawię, bo bardzo szybko temat już przyszedł do głowy i było tylko dopracowanie go ewentualnie. Najbardziej żmudna był montaż, bo miałem bardzo dużo materiału i selekcja była chyba najtrudniejsza, no bo dużo ciekawych rzeczy zostało usuniętych, a też taka frustracja, kiedy ktoś powiedział coś naprawdę intrygującego, a słabo się nagrało, no bo wiadomo, jeden rozmówca mówi głośniej, drugi mówi ciszej, albo jakieś dźwięki tła przeszkadzały, więc to chyba był taki najbardziej frustrujący etap mimo wszystko.
Selekcja jest dość bolesna.
A dla mnie dwa w jednym w zasadzie, bo i najtrudniejsze i najprzyjemniejsze było jednak montowanie. Najtrudniejsze, no bo też żmudne, jak Mateusz powiedział, i trzeba było nad tym trochę spędzić czasu i podłubać, ale też to było takie fajne, że można było no trochę właśnie tej magii użyć i coś przesunąć, zrobić chronologię chociażby, czy coś dodać i pokazać też tak, jakby się chciało.
No i forma artystyczna, tak? Poczuliście się artystami?
Duże słowo. No. Ja czułem się twórcą, może tak, artystą to chyba.
Zgadzam się z Maćkiem.
Moimi gośćmi byli Mateusz Przybysz i Maciej Sarosiek. Żegnamy się z cyklem Spotkanie z reportażem. Zachęcamy do słuchania reportaży emitowanych w Radiu Mors na podcastach dostępnych na stronie naszego radia. Dziękuję bardzo, Monika Białek.
Spotkanie z reportażem.